Czwartek, 29 dzień czerwca, to kolejny dzień działalności Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład grupy Amber Gold. Tak brzmi pełna nazwa tejże komisji, w skrócie mówimy Komisja Śledcza do spraw Amber Gold. I już od wczoraj, kiedy to przesłuchiwany był pan Marcin P., możemy powiedzieć, że prace tej komisji wchodzą w kolejną fazę, w taką już bardzo, bardzo mocną, bo przesłuchiwane są osoby bardzo ściśle, powiedzielibyśmy delikatnie, zainteresowane tą kwestią. Ja witam bardzo gorąco na antenie Radia Maria pana posła Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz 15, wiceprzewodniczącego tejże komisji. Szczęść Boże, panie pośle.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom Radia Maria.
Panie pośle, ja chciałem zapytać, no dzisiaj troszeczkę więcej wolnego, tak byśmy powiedzieli, oczywiście kolokwialnie, bo pani Katarzyna P. nie zgodziła się zeznawać przed Komisją Śledczą. Natomiast na temat wczorajszych zeznań pana Marcina P., no i też dzisiejszej odmowy, chciałem zapytać o pana komentarz.
Postaram się może od końca, czyli od dzisiejszego posiedzenia komisji i dzisiejszych zeznań, które nie miały miejsca pani Katarzyny P. Pani Katarzyna P. miała prawo z racji na toczące się postępowanie karne w sprawie szeroko rozumianej afery Amber Gold. Mało może ktoś nawet wie o tym, ale pani Katarzyna P. paradoksalnie ma więcej zarzutów postawionych przez prokuraturę niż pan Marcin P., a to z racji jej zaangażowania w zarząd kilkoma spółkami, a pan Marcin P. nie był członkiem zarządu, był w zasadzie tylko i wyłącznie mózgiem tej podstawowej, głównej spółki, czyli spółki Amber Gold, spółka ZO. I pani Katarzyna miała prawo skorzystać z odmowy składania zeznań i skorzystała z tego prawa, które jej przysługiwało, stąd też no, dzisiaj nie odpowiedziała na żadne pytania członków komisji, ale nie było to dla nas zaskoczeniem, ponieważ jej pełnomocnik poinformował komisję już wcześniej, że odmówi ona składania zeznań. I przechodząc do pana Marcina P., męża osoby, która wydaje się przynajmniej była głównym odpowiedzialnym, co oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby takie tezy formułować, że tutaj udział, czy wręcz można powiedzieć rola dominująca pani Katarzyny występowała, stawiać, bo taka teza również w pracach komisji się pojawia, w niektórych wątkach, które poruszamy z materiałów, które są nam dostępne. Pan Marcin odpowiadał na pytania i trzeba jedno powiedzieć. Każdy świadek, patrząc na niego, komisja zwraca uwagę na całokształt. I tutaj na ten całokształt również trzeba zwrócić uwagę. Jest to osoba, która była 9-krotnie skazana prawomocnym wyrokiem sądowym. Osoba, która wielokrotnie posługiwała się fałszywym świadectwem. Fałszywym świadectwem rozumianym oczywiście w przenośni, czyli osoba, która kłamała i oszukiwała, więc na te jego zeznania należy patrzeć z dosyć dużą uwagą, cierpliwością i krzyżować te informacje z innymi dowodami, które komisja zebrała, czy to w formie papierowej dokumentów, czy też zeznań innych świadków. I część tych zeznań Marcin P. na pewno złożył w sposób prawidłowy i wiarygodny. I te zeznania pana Marcina można pogrupować na trzy kategorie. Takie zeznania, od których uchylił się, nie chciał odpowiadać, to były, powiedział, niektóre błahostki. Takie jak na przykład ilość złota, którą zakupiła firma przez niego kierowana. Moim zdaniem odpowiedź, którą mógł spokojnie udzielić, jak również kwestia tego, czy ktoś lub coś mu zagraża. W mojej ocenie w chwili obecnej nic nie zagraża bezpieczeństwu pana Marcina, no poza ewentualnym światem przestępczym, jeśli takowy świat przestępczy uczestniczył w budowie tego, nazwijmy to, zorganizowanego przemysłu przestępczego, który okradł Polaków na kilkaset milionów złotych. I tutaj pan Marcinpe nie odpowiedział na te pytania. Odpowiedział na część pytań komisji w sposób, bym powiedział, uczciwy, rzeczowy, tak w mojej ocenie to wyglądało. Ale również taka trzecia kategoria jego odpowiedzi, to znaczy odpowiadał nie na pytania zadane przez komisję, aczkolwiek treść tych wypowiedzi była ciekawa i nie było tutaj podstaw, aby w ogóle o tym mówić, bo myślę przynajmniej o wątku dotyczącym samego Donalda Tuska. My tego wątku specjalnie nie poruszaliśmy, to bardziej sam pan Marcin P. wątek Donalda Tuska poruszył. Opowiadał również bardzo szczegółowo, co stało, powiedział, w dosyć dużej sprzeczności ze zeznaniami pana Michała Tuska, dotyczącymi chociażby jego kontaktu z Marcinem P. Bardzo szczegółowo, bo między innymi dowiedzieliśmy się podczas tego przesłuchania, że panowie się spotkali nie tylko raz, kiedy to Michał Tusk przeprowadzał wywiad z panem Marcinem P., ale dowiedzieliśmy się, że Michał Tusk poszukiwał pracy, ponieważ jego współpraca z Gazetą Wyborczą miała się niedługo zakończyć i chciał podjąć pracę w Ambergold czy też w OLT. Natomiast wówczas jego tata, czyli ówczesny prezes ministrów Donald Tusk, zabronił mu i to również wczoraj po raz kolejny na komisji padło z ust świadka pana Marcina P. I to nie było do końca znane komisji, jeśli chodzi o utratę współpracy z Gazetą Wyborczą Michała Tuska, poszukiwanie pracy, o tym, że sam Michał Tusk chciał współpracować. Bardzo ciekawe wątki dotyczące działaczy Platformy Obywatelskiej. Pojawiło się wielokrotnie nazwisko prezydenta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, pojawiło się nazwisko pani Ewy Kopacz, chociaż bym powiedział nie do końca w kontekście całej sprawy, bardziej przywołane, aby uderzyć w środowisko Platformy Obywatelskiej. I tutaj taka teza, którą ja na szybko przygotowałem sobie wczoraj, mianowicie pan Marcin P. czuje po prostu żal, że te 5 lat spędził w tymczasowym aresztowaniu, że osoby z ówczesnych elit władzy, z Platformy Obywatelskiej, no, nie ukręcili łba w sprawie, mówiąc kolokwialnie. Tak jak to miało miejsce w wielu innych aferach, które wybuchły za rządów Platformy i PSL-u. Że on trafił do tego tymczasowego aresztu, że postawiono mu zarzuty. On wczoraj przywołał bardzo ciekawe reakcje i realia, które panowały w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wśród prokuratorów, kiedy to 16 sierpnia 2012 roku do firmy Ambergold weszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On to przedstawił, że to w ogóle wyglądało w sposób takich warunków, bym powiedział, familiarnych, pili kawę, herbatę, siedzieli u niego w gabinecie, rozmawiali, mówili spokojnie, pan się przyjmuje, my pana na razie nie będziemy aresztować, my na razie zbieramy dokumenty. On był przekonany, że mu się nic nie stanie. Tak jak się na przykład nic nie stało panu Andrzejowi Korytkowskiemu, twórcy innej piramidy finansowej FinRoyal, który do tej pory nie był w ogóle zatrzymany, nie był tymczasowo aresztowany, ba, on w tej chwili prowadzi działalność gospodarczą i najprawdopodobniej w tej działalności gospodarczej wykorzystany jest majątek pozyskany z działalności przestępczej. W tej sprawie toczy się postępowanie już przed sądem, a osoba ta jest na wolności. I Marcin P. ma po prostu żal do działaczy Platformy Obywatelskiej, dlatego tak usilnie wczoraj przedstawiał te informacje, co oczywiście w mojej ocenie nie stoi w sprzeczności z rzeczywistością. To znaczy on zaczął, mówiąc kolokwialnie, sypać i opowiadać, jak to wyglądało wówczas, łącznie z informacjami, że Donald Tusk o wszystkim wiedział, że urzędnicy podlegli panu Pawłowi Adamowiczowi, czyli prezydentowi Gdańska, przyjmowali łapówki od pracowników Ambergold. I tego typu informacje, które obciążały, no nawet wymienienie pani byłej premier Ewy Kopacz w kontekście osób, które lokowały swoje środki w umowach z Ambergold, no nie było tutaj, bym powiedział, przypadkowe. W mojej ocenie pan Marcin P. jedynie obawia się świata przestępczego, o ile taki świat przestępczy brał udział w budowie. W mojej ocenie brał udział w budowie również tego przedsięwzięcia i tego środowiska w tej chwili się obawia. Natomiast Platforma Obywatelska ewidentnie się już nie obawia i wczorajsze przesłuchania były potężnym ciosem dla Platformy i dla samego Donalda Tuska, bo naprawdę obciążają tamtą ekipę rządzącą i bezpośrednio prezesa Rady Ministrów.
Panie pośle, to jest przerażające również, kiedy słucha się tego, w jaki sposób osoby przesłuchiwane wypowiadają się, choćby no właśnie też wspomniany Marcin P., który powiedział, że on nie ma nic do zwrócenia Polakom, to jedna rzecz, tak jakby żadnego poczucia krzywdy wyrządzonej, no kilkunastu tysiącom osób nie ma. Z drugiej strony to, co pan poseł powiedział przed momentem. Człowiek, który być może boi się tylko tego świadka przestępczego, jakiegoś tam z układów, natomiast wymiar sprawiedliwości jest no, pomijany zupełnie z tą sprawą drugorzędną, bo no też zapewniał, tak? Powiedział syn byłego premiera Donalda Tuska, że tata powiedział, że z tego raczej komisji śledczej nie będzie, więc no, tak to wszystko chyba funkcjonowało, wyglądało i dzisiaj ten obraz powoli się wyłania.
Dokładnie. Tutaj jeszcze bardzo ciekawy wątek dotyczący Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo ja przedstawiłem ten element, kiedy już funkcjonariusze wkroczyli, weszli fizycznie do siedziby spółki, kiedy już była ogłoszona upadłość, kiedy wszystko się zawaliło. I wtedy Marcin P. miał przekonanie, że z tego nic nie będzie. To znaczy wejdzie syndyk masy upadłościowej, majątek zostanie sprzedany, a ewentualne długi zostaną umorzone, a on po prostu sobie gdzieś tam wyparuje razem z osobami, które współtworzyły to. A tutaj nagle trafia sprawa do prokuratury łódzkiej i nagle rozmowa, jak tu cytat, nie jest humanitarna z nim, tylko zaczyna się ostra dyskusja i przyciskanie, kolokwialnie mówiąc, do ściany i stawianie ostrych zarzutów i ciągłe trzymanie w tymczasowym areszcie. Pamiętajmy, on już prawie 5 lat przebywa w tymczasowym aresztowaniu. Jego małżonkę Katarzyna P. ponad 4 lata. Ona była zatrzymana dopiero w 2013 roku, pół roku po nim, co również wydaje się dosyć dziwne, bo ona była w stanie przez ten okres czasu od zatrzymania jego do swojego zatrzymania też pewne czynności, a oczywiście domniemuje, poczynić, aby zatrzeć część śladów, spieniężyć część majątku. Ba, no niektórzy dziennikarze informują nas, członków komisji, że gdyby nie ich interwencja, to część majątku, nie chodzi tutaj o nieruchomości, w ogóle nie byłaby zabezpieczona przez śledczych, bo śledczy nie mieli widać zamiaru dociekać, jaki majątek był własnością państwa P. Ale co ciekawe, wczoraj pan Marcin P. poinformował o bardzo ciekawej koincydencji, jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mianowicie poinformował komisję, że już w maju, to jest bardzo ciekawe, bo ponieważ w maju również pojawiła się słynna notatka generała Bondaryka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I pan Marcin P. został poinformowany przez swojego kontrahenta, tak określił osobę, która wynajmowała nieruchomość w Lublinie pod siedzibę oddziału Amber Gold, że przyszli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ta informacja została wczoraj zweryfikowana również przez dziennikarzy Polskiego Radia Lublin, na miejscu w Lublinie, gdzie dotarli do właściciela tej nieruchomości i on poinformował dziennikarzy, że tak, byli panowie z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wypytywali szczegółowo, wylegitymowali się. On o tym zdziwiony poinformował pracowników Amber Gold centrali w Warszawie, no i ta informacja dotarła do Marcina P. No jest to, proszę ojca, proszę radzić słuchaczy, no niestandardowe działanie. To znaczy, tym się różni Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no służba specjalna od formacji mundurowych, policyjnych, że pewne działania no, wykonują w sposób zalegendowany, to znaczy udają kogoś i wypytują, zdobywają te informacje oczywiście w legalny sposób, ale nie odkrywając swojej tożsamości i celu, w jaki to robią. No bo ta informacja, jak łatwo zobaczyć, no dotarła bardzo szybko do pana Marcina P. i on wiedział, że już nim interesuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Potem jeszcze pan Marcin P. poinformował nas, że miał swoich informatorów i tu pojawiały się konkretne nazwiska osób, które miały kontakt bezpośrednio z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. On wiedział o tym, że ma założony podsłuch, jakie czynności są wobec niego wykonywane. Ba, nawet poinformował wczoraj komisję, że na dzień przed wkroczeniem, przed wejściem do siedziby spółki Amber Gold, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 15 sierpnia dostał SMS-a z nieznanego mu numeru telefonu z informacją: uciekaj, jutro wkroczy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I no, on oczywiście nie uciekł, znamy dalszy przebieg wydarzeń. Natomiast no, to jest sytuacja kuriozalna, to znaczy mam wrażenie ocierające się o pewność, że tutaj Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego no, była swoistym takim no, aniołem stróżem firmy Amber Gold, firm z grupy OLT i samego Marcina P., bo ten upadek był upadkiem sterowanym. Tutaj nic nie mogło się wydarzyć, co mogłoby zaskoczyć służby specjalne i ta rola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego no, jawi się tutaj zaraz obok albo nawet przed prokuraturą jako tego no, głównego sprawcy, że państwo polskie zawiodło w tym przypadku. Tak jak słusznie dzisiaj zauważyła na komisji pani przewodnicząca Wasserman, no, przepisy prawa, które obowiązują w Polsce, dawały gwarancję, że taka afera by nie wybuchła. Natomiast to ludzie zawiedli. To konkretnie funkcjonariusze państwa polskiego zawiedli, że te przepisy, które miały gwarantować bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, bezpieczeństwo obywateli, nie zadziałały w sposób właściwy. I my musimy wykazać, którzy funkcjonariusze i w związku z jakimi powiązaniami do tego doprowadzili. Natomiast tutaj warto jeszcze małą dygresję uczynić, ponieważ na przedstawiciel Platformy Obywatelskiej w Komisji Śledczej, pan poseł Brejza, no, próbuje za wszelką cenę sprowadzić tory prac komisji na ślepy tor. Od wrzutek dotyczących skoków, a poprzez jakieś zdjęcia przedstawiające posłów na spotkaniach z organizacjami pozarządowymi, które nie mają kompletnie nic wspólnego i nawet pan poseł Brejza nie jest w stanie tutaj tego przedstawić, no do takich insynuacji, do jakich wczoraj się posunął pan poseł Brejza, mówiąc chociażby o tym, że no, na antenie Radia Maryja była reklama Amber Gold, tak, że to powszechnie wiadomo jest, że na antenie Radia Maryja no, nie ma reklam, a to z racji na charakter rozgłośni i na charakter przepisów prawa, które regulują koncesje dla nadawcy społecznego. I tutaj no, pan poseł Brejza nawet do tak, bym powiedział, brutalnych i absolutnie nieuzasadnionych insynuacji się posuwa, aby spróbować zatamować i zrzucić te prace komisji na ślepy tor, aby nie dojść do prawdy. To naprawdę jest tak? Bardzo bolesne dla Platformy Obywatelskiej.
Dokładnie. No, taka wrzutka nastąpiła z ust pana posła Brejzy i ona gdzieś sobie tam krąży. Tak, jako fake news będzie powtarzana pewnie. Nikt nie przemyśli, nie pomyśli no w tym kierunku.
Ja od razu wczoraj starałem się to wyprostować, wytłumaczyć, że no po prostu nawet nie ma podstaw prawnych. Jakby zajrzał do ustawy o radiofonii i telewizji i zobaczył artykuł mówiący o nadawcy społecznym, który nie ma opłat koncesyjnych, a w zamian za to nie może prowadzić działalności reklamowej, mieć reklam na antenie, więc nawet nie było takiej możliwości. A co już mówić o stanie faktycznym, kiedy trzeba przywołać konkretny dzień, konkretną godzinę, konkretną minutę i konkretną reklamę, która była puszczona. To jest po prostu oczernianie, to jest działanie na niekorzyść, to jest nadużywanie zaufania radiosłuchaczy. No to jest rzecz niegodna. Niegodna człowieka, a tym bardziej parlamentarzysty.
Panie pośle, bardzo dziękuję za ten komentarz. I co dalej teraz pytanie? W jakim kierunku pójdą teraz przesłuchania i prace komisji śledczej?
W lipcu mamy jeszcze kilka osób związanych z przemysłem lotniczym, nazwijmy to tak. Mamy jeszcze panią prokurator Barbarę Kijanko, to jest ta słynna pani prokurator, która już dwukrotnie nie stawia się na posiedzeniu komisji. 4 lipca, czyli najbliższe przesłuchanie w przyszłym tygodniu we wtorek jest właśnie przewidziane dla pani prokurator. A następnie osoby z firmy byłej już OLT Express, które zajmowały się kwestiami marketingu I ten wątek lotniczy będziemy kontynuować w zasadzie do końca lipca. Potem mamy przerwę w sierpniu, no i tutaj pani przewodnicząca Wasserman słusznie sugeruje, że we wrześniu warto by było wrócić do przesłuchania pana Marcina P., ponieważ no, wczorajsze przesłuchanie było dosyć krótkie, bo tu byliśmy związani kwestiami i logistyki, bo pan Marcin został przewieziony w konwoju z aresztu śledczego w Gdańsku i musiał zostać odwieziony, ale również warunkami bytowymi, ponieważ posiedzenie komisji odbyło się w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Dziękujemy panu prezesowi Sądu Okręgowego w Gdańsku, że mieliśmy taką okazję skorzystać z tej przestrzeni. W Sejmie było to praktycznie niemożliwe z racji na bezpieczeństwo. I takie posiedzenie komisji pewnie odbędzie się albo w Gdańsku, żeby ułatwić i Służbie Więziennej, i sądowi wydać decyzję o dostarczeniu świadka przed oblicze komisji. I te wątki, które Marcin P. tutaj poruszył, no to jest powiedzmy 1/10, może troszeczkę więcej tych pytań, które komisja ma do jego osoby, no bo on tutaj był osobą, która najwięcej tej wiedzy posiada. W najbliższych tygodniach jeszcze będzie kilku bardzo ciekawych świadków i na bieżąco mam nadzieję, że będę miał okazję informować o tym słuchaczy Radia Maria.
Bardzo dziękuję. Będziemy oczywiście sprawie się przyglądać. Pozdrawiamy serdecznie panie pośle, dziękujemy za rozmowę.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw zbadania sprawy Amber Gold.